Rozdział 41. Nastanie przełomu w Galilei. Rozdział oparty na Ewangelii Jana, rozdział 6, wersy od 22 do 71. Kiedy Chrystus zakazał ludowi ogłoszenia go królem, wiedział, że w jego historii został osiągnięty punkt zwrotny. Tłumy, które dziś pragnęły wynieść go na tron, jutro miały się od niego odwrócić. Rozczarowanie ich egoistycznych aspiracji miało zmienić miłość w nienawiść, a wysławianie w przeklinanie. Jednak wiedząc o tym, on nie podjął żadnych kroków, aby zapobiec nastaniu przełomu. Od początku nie robił swym naśladowcom żadnej nadziei na doczesne nagrody. Jednemu, który przystąpił, pragnąc stać się jego uczniem, powiedział: lisy mają nory, a ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie położyć głowy. Z Ewangelii Mateusza. Gdyby ludzie mogli posiąść świat wraz z Chrystusem, tłumy ofiarowałyby mu swoje poddaństwo. Jednak on nie mógł przyjąć takiej służby. Spośród tych, którzy obecnie byli z nim złączeni, wielu przyciągała nadzieja doczesnego królestwa. Należało, aby ci zostali wyprowadzeni z błędu. Uprzednio nie zrozumiano głębokiej duchowej nauki zawartej w cudzie rozmnożenia chleba. To miało być wyjaśnione i to nowe objawienie miało przynieść ze sobą bardziej bezpośrednią próbę. Cud rozmnożenia chleba został wszędzie rozgłoszony i bardzo wcześnie następnego poranka lud tłumnie podążył do Betsaidy, aby zobaczyć Jezusa. Przybyli licznie lądem i morzem. Ci, którzy opuścili go poprzedniej nocy, wrócili, spodziewając się, że jeszcze go tam odnajdą, gdyż nie było żadnej łodzi, którą mógłby przeprawić się na drugą stronę. Ale ich poszukiwania były bezowocne i liczni udali się do Kafarnaum, dalej go szukając. Tymczasem on dotarł do Genezaret po zaledwie jednodniowej nieobecności. Skoro tylko dowiedziano się, że on już dobił do brzegu, ludzie rozbiegli się po całej tej okolicy i zaczęli przynosić na posłaniach chorych tam, gdzie, jak słyszeli, przebywa. Z Ewangelii Marka. Po pewnym czasie udał się do synagogi i tam odnaleźli go ci, którzy przybyli z Betsaidy. Dowiedzieli się od jego uczniów, jak przeszedł przez morze. Gwałtowność nawałnicy i to wielogodzinne, bezowocne wiosłowanie pod przeciwny wiatr, pojawienie się Chrystusa idącego po wodzie, wzbudzony przez to lęk, jego uspokajające słowa, śmiałe przedsięwzięcie Piotra i jego wynik wraz z nagłym uspokojeniem się burzy i dotarciem łodzi do brzegu, wszystko to zostało wiernie opowiedziane zdumionemu tłumowi. Nie będąc tym jednak zadowoleni, liczni zgromadzili się wokół Jezusa, pytając: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? Spodziewali się otrzymać dalszy opis owego cudu z jego własnych ust. Jezus nie zaspokoił ich ciekawości. Ze smutkiem powiedział: szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście owe chleby i zostaliście nasyceni. Nie szukali go z żadnej godnej pobudki, ale ponieważ zostali nakarmieni chlebem, żywili nadzieję dalszego otrzymywania doczesnych korzyści z racji przyłączenia się do niego. Zbawiciel wezwał ich. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa ku życiu wiecznemu. Nie szukajcie jedynie korzyści materialnych. Niech to nie będzie głównym staraniem, aby zaspokajać potrzeby życia, które jest teraz, ale szukajcie duchowego pokarmu, owej mądrości, która będzie trwać ku życiu wiecznemu. Tego może udzielić jedynie Syn Boży, gdyż na Nim Bóg Ojciec położył pieczęć. Chwilowo przebudzone zostało zainteresowanie słuchaczy. Zawołali oni: cóż mamy robić, abyśmy wykonywali dzieła Boga? Wykonywali liczne i uciążliwe dzieła, aby polecić siebie Bogu, i byli gotowi słuchać o każdym nowym obrządku, dzięki któremu mogliby zapewnić sobie większe zasługi. Ich pytanie znaczyło: co mamy czynić, abyśmy mogli zasłużyć na niebo? Jaka jest cena wymagana od nas, abyśmy ją zapłacili w celu uzyskania mającego nadejść życia? Jezus odpowiedział i rzekł im: to jest dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. Ceną nieba jest Jezus. Droga do nieba jest przez wiarę w Baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Z Ewangelii Jana. Ale lud wolał nie przyjąć tego wyrażenia boskiej prawdy. Jezus dokonywał właśnie tego dzieła, o którym proroctwo zapowiadało, że będzie wykonywane przez Mesjasza. Jednak oni nie byli świadkami tego, co ich egoistyczne nadzieje przedstawiały jako stanowiące Jego dzieło. Chrystus co prawda raz nakarmił tłum chlebkami jęczmiennymi, ale w dniach Mojżesza Izrael był karmiony manną przez 40 lat, a od Mesjasza oczekiwane były znacznie większe błogosławieństwa. Ich niezadowolone serca kwestionowały, że skoro Jezus był w stanie dokonywać tak wiele cudownych dzieł, jakich byli świadkami, dlaczego nie mógł udzielić zdrowia, siły i bogactwa całemu swemu ludowi, uwolnić go od ciemiężców i nadać mu moc i cześć? Fakt, że utrzymywał, iż jest posłanym Bożym, a mimo to odmawiał bycia królem Izraela, był tajemnicą, której nie potrafili pojąć. Jego odmowę mylnie interpretowano. Liczni doszli do wniosku, że nie miał odwagi dochodzić swoich roszczeń, dlatego że sam miał wątpliwości co do boskiego charakteru swej misji. Tak otworzyli swoje serca dla niewiary, a nasienie, które uprzednio zasiał szatan, przyniosło owoc według swego rodzaju w niezrozumieniu i opuszczeniu. Teraz pewien rabin na wpół szyderczo zapytał: jaki znak czynisz, abyśmy widzieli i wierzyli Tobie? Cóż uczynisz? Nasi ojcowie jedli mannę na pustyni, jak jest napisane: chleb z nieba dał im do jedzenia. Żydzi poważali Mojżesza jako dawcę manny, przypisując chwałę narzędziu i tracąc z oczu tego, przez którego owo dzieło zostało dokonane. Ich ojcowie szemrali przeciwko Mojżeszowi oraz podawali w wątpliwość i negowali jego boskie posłannictwo. Teraz synowie w tym samym duchu odrzucali tego, który niósł im przesłanie Boże. Wtedy Jezus im odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba. Dawca manny stał wśród nich. To sam Chrystus był tym, który prowadził Hebrajczyków przez pustynię i codziennie karmił ich chlebem z nieba. Ten pokarm był wzorem prawdziwego chleba z nieba. Życiodajny duch płynący z nieskończonej pełni Boga jest prawdziwą manną. Jezus rzekł: chlebem Boga jest to, co zstępuje z nieba i daje światu życie. Z Ewangelii Jana. Wciąż myśląc, że był to pokarm doczesny, do którego odniósł się Jezus, niektórzy z jego słuchacza zawołali: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Wtedy Jezus wyraźnie rzekł: ja jestem chlebem żywota. Obraz, którym posłużył się Chrystus, był znany dla Żydów. Mojżesz powiedział pod natchnieniem Ducha Świętego: człowiek nie samym chlebem żyje, lecz żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. A prorok Jeremiasz napisał: zostały odkryte Twoje słowa i jadłem je, i było Twoje słowo dla mnie rozkoszą i radością mojego serca. Z piątej księgi Mojżesza i z księgi Jeremiasza. Sami rabini mieli takie powiedzenie, że jedzenie chleba w jego duchowym znaczeniu to studiowanie prawa i praktykowanie dobrych uczynków. I często mówiono, że przy przyjściu Mesjasza cały Izrael zostanie nakarmiony. Nauka proroków wyjaśniała głęboką duchową lekcję zawartą w cudzie rozmnożenia chleba. Chrystus starał się przybliżyć tę lekcję swym słuchaczom w synagodze. Gdyby rozumieli Pismo Święte, zrozumieliby jego słowa, gdy mówił: ja jestem chlebem żywota. Tylko dzień wcześniej wielka rzesza, będąc osłabiona i zmęczona, została nakarmiona chlebem, który on dał. Jak dzięki chlebowi otrzymali siłę fizyczną i pokrzepienie, tak też od Chrystusa mogli otrzymać siłę duchową do życia wiecznego. Rzekł: kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Ale dodał: choć widzieliście mnie, nie wierzycie. Widzieli Chrystusa za sprawą świadectwa Ducha Świętego, przez objawienie Boże skierowane do ich dusz. Żywe dowody Jego mocy były przed nimi dzień po dniu, jednak oni prosili o jeszcze inny znak. Gdyby był on im dany, pozostaliby tak niewierzący jak wcześniej. Skoro nie zostali przekonani tym, co widzieli i słyszeli, niepotrzebne było pokazywanie im dalszych cudownych dzieł. Niewiara zawsze znajdzie wymówkę dla powątpiewania oraz argumenty przeciwko najbardziej przekonującemu dowodowi. Chrystus ponownie zaapelował do tych upartych serc: tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Wszyscy, którzy go przyjęli w wierze, powiedział, będą mieć życie wieczne. Nikt nie będzie mógł być zgubiony. Nie potrzeba faryzeuszów i saduceuszów do dyskutowania o przyszłym życiu. Ludzie nie potrzebują już dłużej rozpaczać w pozbawionym nadziei żalu z powodu umarłych. To jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ale przywódcy ludu byli obrażeni i mówili: czy to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jak on może teraz mówić: stąpiłem z nieba? Próbowali wzbudzić uprzedzenia pogardliwym odniesieniem się do niskiego pochodzenia Jezusa. Lekceważąco nawiązali do jego życia jako galilejskiego robotnika i do jego rodziny jako ubogiej i niskiego stanu. Twierdzenia tego niewykształconego cieśli, mówili, były niegodne ich uwagi. A względem jego tajemniczych narodzin insynuowali, że ma wątpliwe pochodzenie, przedstawiając tym sposobem ludzkie okoliczności jego narodzin jako plamę w jego przeszłości. Jezus nie próbował tłumaczyć tajemnicy swoich narodzin. Nie dał żadnej odpowiedzi na pytania odnoszące się do jego zstąpienia z nieba. Tak jak uprzednio nie dał żadnej odpowiedzi na pytania dotyczące jego przejścia przez morze. On nie kierował uwagi na cuda, które dawały wyraz jego życiu. Dobrowolnie wyrzekł się siebie i przyjął postać sługi, lecz jego słowa i dzieła objawiały jego charakter. Wszyscy, których serca były otwarte na boskie oświecenie, mieli rozpoznać w nim jednorodzonego od Ojca, pełnego łaski i prawdy. Z Ewangelii Jana. Uprzedzenie faryzeuszy tkwiło głębiej niż pokazały to ich pytania. Miało swoje korzenie w przewrotności ich serc. Każde słowo i czyn Jezusa budziły w nich antagonizm, gdyż duch, którego żywili, nie mógł znaleźć w nim żadnego oddźwięku. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków: i wszyscy będą pouczeni przez Boga. Każdy więc, kto usłyszał od Ojca i nauczył się, przychodzi do mnie. Nikt nigdy nie przyjdzie do Chrystusa oprócz tych, którzy odpowiedzieli na pociąganie miłości Ojca. Wszak Bóg pociąga do siebie wszystkie serca i tylko ci, którzy opierają się Jego pociąganiu, odmawiają przyjścia do Chrystusa. W słowach „wszyscy będą pouczeni przez Boga” Jezus odniósł się do proroctwa Izajasza. Wszyscy Twoi synowie będą uczniami Pana i wielki będzie pokój Twoich synów. Z Księgi Izajasza. To pismo Żydzi stosowali do siebie. Chełpili się, że Bóg jest ich nauczycielem. Natomiast Jezus ukazał, jak próżne było to twierdzenie, gdyż rzekł: każdy więc, kto usłyszał od Ojca i nauczył się, przychodzi do mnie. Tylko przez Chrystusa mogli otrzymać poznanie Ojca. Człowieczeństwo nie byłoby w stanie znieść widoku Jego chwały. Ci, którzy nauczyli się od Boga, słuchali głosu Jego Syna i w Jezusie z Nazaretu mieli rozpoznać Tego, który za pośrednictwem natury i objawienia oznajmił Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Za pośrednictwem umiłowanego Jana, który usłyszał te słowa, Duch Święty oznajmił zborom. A świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Kto ma Syna, ma życie. Z pierwszego listu Jana. A Jezus rzekł, ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Chrystus stał się z nami jednym ciałem, abyśmy my mogli stać się z Nim jednym duchem. To właśnie na mocy tej wspólnoty mamy wyjść z grobu. Nie tylko na dowód mocy Chrystusa, ale dlatego, że Jego życie przez wiarę stało się naszym życiem. Ci, którzy dostrzegają Chrystusa w Jego prawdziwym charakterze i przyjmują Go do serca, mają życie wieczne. To właśnie przez Ducha Chrystus zamieszkuje w nas, a Duch Boży przyjęty do serca przez wiarę jest początkiem życia wiecznego. Lud skierował Chrystusa do manny, którą ich ojcowie jedli na pustyni, jak gdyby zaopatrzenie w ten pokarm było większym cudem niż ten dokonany przez Jezusa. Jednak on ukazał, jak niewielkim był ów dar w porównaniu z błogosławieństwami, których przyszedł udzielić. Manna mogła utrzymać tylko to doczesne istnienie. Nie zapobiegała nadejścia śmierci, ani nie zapewniała nieśmiertelności. Natomiast chleb z nieba miał karmić duszę ku życiu wiecznemu. Zbawiciel rzekł, ja jestem tym chlebem żywota. Wasi ojcowie jedli mannę na pustyni i poumierali. To jest ten chleb, który zstępuje z nieba, aby ten, kto go je, nie umarł. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś będzie jadł z tego chleba, będzie żył na wieki. Do tego obrazu Chrystus dodaje teraz inny. Tylko umierając, mógł udzielić ludziom życia. I w słowach, które następują, wskazuje na swoją śmierć jako środek zbawienia. Mówi, chleb, który ja dam, to moje ciało, które ja dam za życie świata. Żydzi mieli właśnie świętować Paschę w Jerozolimie na pamiątkę nocy wybawienia Izraela, gdy anioł zagłady zadał cios domom Egiptu. Bóg pragnął, aby w baranku paschalnym ujrzeli baranka Bożego i za pośrednictwem symbolu przyjęli tego, który wydał samego siebie za życie świata. Ale Żydzi doszli do czynienia symbolu istotą, podczas gdy jego znaczenie było niezauważane. Nie rozpoznawali ciała Pana. Ta sama prawda, która została symbolicznie przedstawiona w służbie paschalnej, była uczona w słowach Chrystusa. Jednak w dalszym ciągu była niedostrzegana. Obecnie rabini zawołali ze złością, jakże ten może dać swoje ciało do jedzenia? Pozorowali, że rozumieją jego słowa dosłownie, jak uczynił to Nikodem, kiedy zapytał, jakże może się człowiek narodzić, będąc stary? Z Ewangelii Jana. W pewnym stopniu rozumieli, co Jezus chciał powiedzieć, ale nie byli gotowi tego uznać. Przeinaczając jego słowa, spodziewali się nieprzychylnie nastawić lud przeciwko niemu. Chrystus nie zmniejszył symbolicznego wyobrażenia siebie. Powtórzył ową prawdę w jeszcze silniej przemawiających słowach. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jeść ciała Syna Człowieczego i pić jego krwi, nie będziecie mieć życia w sobie. Kto je moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Moje ciało bowiem prawdziwie jest pokarmem, a moja krew prawdziwie jest napojem. Kto je moje ciało i pije moją krew, mieszka we mnie, a ja w nim. Jedzenie ciała i picie krwi Chrystusa jest przyjęciem Go jako osobistego Zbawcę w wierze, że On przebacza nasze grzechy i że jesteśmy w Nim dopełnieni. To właśnie przez przyglądanie się Jego miłości, przez zastanawianie się nad nią, przez wchłanianie jej, mamy stać się uczestnikami Jego natury. Czym pokarm jest dla ciała, tym Chrystus musi być dla duszy. Pokarm nie może przynieść nam korzyści, jeśli go nie zjemy, jeśli nie stanie się częścią naszej istoty. Taki Chrystus nie ma dla nas żadnej wartości, jeśli nie znamy go jako osobistego Zbawcę. Teoretyczna wiedza nie zdziała dla nas nic dobrego. Mamy karmić się nim, przyjmować go do serca, aby jego życie stało się naszym życiem. Jego miłość i jego łaska muszą być przyswojone. Ale nawet te ilustracje nie zdołają przedstawić przywileju związku wierzącego z Chrystusem. Jezus powiedział: jak mnie posłał żyjący Ojciec i ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. Jak Syn Boży żył przez wiarę w Ojca, tak i my mamy żyć przez wiarę w Chrystusa. Jezus był tak zupełnie poddany woli Boga, że w Jego życiu ujawniał się tylko Ojciec. Choć był kuszony we wszystkim podobnie jak my, stał przed światem, będąc nieskażony złem, które go otaczało. Właśnie tak my również mamy zwyciężyć, jak zwyciężył Chrystus. Czy jesteś naśladowcą Chrystusa? W takim razie wszystko, co jest napisane o duchowym życiu, jest napisane dla ciebie i może być osiągnięte poprzez zjednoczenie ciebie z Jezusem. Czy twój zapał słabnie? Czy twoja pierwsza miłość oziębła? Przyjmij na nowo ofiarowaną miłość Chrystusa. Jedz Jego ciało, pij Jego krew, a staniesz się jedno z Ojcem i Synem. Niewierzący Żydzi odmawiali ujrzenia w słowach Zbawiciela czegokolwiek innego od najbardziej dosłownego znaczenia. Kosztowanie krwi było im zakazane prawem rytualnym, więc obecnie zinterpretowali mowę Chrystusa jako wyraz profanacji i rozprawiali o tym między sobą. Wielu, nawet spośród uczniów, mówiło: twarda to jest mowa, któż jej może słuchać? Zbawiciel odpowiedział im: czy to was zraża? Cóż dopiero, gdybyście ujrzeli Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? To duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, są duchem i są życiem. Życie Chrystusa, które daje życie światu, jest w Jego Słowie. To właśnie swoim Słowem Jezus leczył choroby i wypędzał demony. Swoim Słowem uspokoił morze i wskrzeszał umarłych, a lud dał świadectwo, że Jego Słowo ma moc. Wypowiadał Słowo Boże, tak jak wcześniej wypowiadał je poprzez wszystkich proroków i nauczycieli Starego Testamentu. Cała Biblia jest manifestacją Chrystusa, więc Zbawiciel pragnął skupić wiarę swych naśladowców na Słowie. Gdy odstąpi Jego widzialna obecność, owo Słowo musiało być ich źródłem mocy. Jak ich mistrz mieli żyć każdym Słowem wychodzącym z ust Bożych. Z Ewangelii Mateusza. Jak nasze życie fizyczne podtrzymywane jest pokarmem, tak nasze życie duchowe podtrzymywane jest Słowem Bożym. I każda dusza ma otrzymywać życie ze Słowa Bożego dla samej siebie. Jak musimy jeść dla samych siebie, aby odbierać wartości odżywcze, tak również musimy odbierać Słowo dla samych siebie. Nie mamy go otrzymywać jedynie od innego umysłu. Powinniśmy uważnie studiować Biblię, prosząc Boga o wsparcie Ducha Świętego, abyśmy mogli rozumieć Jego Słowo. Powinniśmy zająć się jednym wersem i skupić umysł na zadaniu określenia myśli, którą Bóg umieścił w tym wersie dla nas. Powinniśmy zastanawiać się nad ową myślą, aż stanie się ona naszą własną i dowiemy się, co mówi Pan. W swych obietnicach i ostrzeżeniach Jezus ma na myśli właśnie mnie. Bóg tak umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, abym ja, wierząc w Niego, nie zginął, ale miał życie wieczne. Doświadczenia zrelacjonowane w Słowie Bożym mają być moimi doświadczeniami. Modlitwa i obietnica, nakaz i ostrzeżenie należą do mnie. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. Z listu do Galatów. Gdy wiara tak przyjmuje i przyswaja sobie zasady prawdy, stają się one częścią istoty oraz siłą napędową życia. Słowo Boże przyjęte do duszy nadaje kształt myślom i podejmuje rozwój charakteru. Patrząc nieustannie okiem wiary na Jezusa, będziemy wzmocnieni. Bóg ześle swojemu łaknącemu i pragnącemu ludowi najcenniejsze objawienia. Odkryją, że Chrystus jest osobistym Zbawicielem. Gdy będą karmić się Jego Słowem, uznają, że jest ono duchem i życiem. Owo Słowo niszczy cielesną, doczesną naturę i udziela nowego życia w Jezusie Chrystusie. Duch Święty przychodzi do duszy jako pocieszyciel. Za sprawą przemieniającego działania Jego łaski w uczniu zostaje odtworzony obraz Boży. Staje się on nowym stworzeniem. Miłość zajmuje miejsce nienawiści, a serce przyjmuje boskie podobieństwo. To właśnie oznacza żyć każdym słowem wychodzącym z ust Bożych. Jest to jedzenie chleba, który zstępuje z nieba. Chrystus wypowiedział świętą, wieczną prawdę odnoszącą się do relacji pomiędzy Nim samym a Jego naśladowcami. Znał charakter tych, którzy twierdzili, że są Jego uczniami i Jego słowa poddały ich wiarę sprawdzianowi. Oznajmił, że mieli wierzyć i postępować zgodnie z Jego nauką. Wszyscy, którzy Go przyjęli, mieli uczestniczyć w Jego naturze i być dostosowanymi do Jego charakteru. Wiązało się to z porzuceniem posiadanych przez nich aspiracji. Wymagało, aby całkowicie poddali się Jezusowi. Wezwano ich, aby stali się samoofiarni, cisi i pokornego serca. Musieliby kroczyć wąską ścieżką, którą szedł człowiek z Kalwarii, gdyby chcieli mieć udział w darze życia i chwale nieba. Próba była zbyt wielka. Ostygł entuzjazm tych, którzy usiłowali pochwycić go siłą i uczynić królem. Ten wykład w synagodze, stwierdzili, otworzył ich oczy. Teraz byli wyprowadzeni z błędu. W ich umysłach jego słowa były otwartym wyznaniem, że nie jest Mesjaszem i że przez związek z nim nie zostaną osiągnięte żadne doczesne nagrody. Jego cudotwórcza moc była przez nich mile widziana. Bardzo pragnęli być uwolnieni od chorób i cierpienia, ale nie chcieli sympatyzować z jego samoofiarnym życiem. Nie obchodziło ich tajemnicze królestwo duchowe, o którym on mówił. Ci nieszczerzy i samolubni, którzy uprzednio go szukali, nie pragnęli go już dłużej. Skoro on nie chciał poświęcić swej mocy i wpływu dla uzyskania ich wolności od Rzymian, to oni nie chcieli mieć z nim nic wspólnego. Jezus powiedział im wyraźnie: są wśród was tacy, którzy nie wierzą, dodając: dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od mojego Ojca. Pragnął, aby rozumieli, że jeśli nie zostali pociągnięci do Niego, to działo się tak dlatego, że ich serca nie były otwarte dla Ducha Świętego. Cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie jest w stanie ich poznać, gdyż rozsądza się je duchowo. Z pierwszego listu do Koryntian. To właśnie za sprawą wiary dusza ogląda chwałę Jezusa. Ta chwała jest ukryta, aż za sprawą Ducha Świętego wiara nie zostanie rozniecona w duszy. Wskutek publicznej nagany ich niewiary, uczniowie ci jeszcze bardziej oddalili się od Jezusa. Byli bardzo niezadowoleni i pragnąc zranić Zbawiciela, a zadowolić zjadliwość faryzeuszy, odwrócili się od Niego i z pogardą Go zostawili. Dokonali wyboru, przyjęli formę bez ducha, łupiny bez ziarna. Ich decyzja już nigdy później nie została odwrócona, gdyż nie chodzili więcej z Jezusem. On ma swoje wiejadło w ręku i wyczyści swoje klepisko i zgromadzi swoją pszenicę do spichlerza. Z Ewangelii Mateusza. Była to jedna z chwil oczyszczania. Za sprawą słów prawdy plewy zostały oddzielone od pszenicy. Wielu odwróciło się od Jezusa, dlatego że byli zbyt próżni i obłudni, aby przyjąć napomnienie. Za bardzo miłowali świat, aby zgodzić się na życie pokory. Wielu nadal robi to samo. Obecnie dusze są poddawane próbie, tak jak poddani próbie byli ci uczniowie w synagodze w Kafarnaum. Gdy prawda dociera do serca, widzą, że ich życie nie jest zgodne z wolą Bożą. Dostrzegają w sobie potrzebę całkowitej zmiany, jednak nie są gotowi do podjęcia dzieła samozaparcia. Dlatego są rozzłoszczeni, gdy wyjawiane są ich grzechy. Odchodzą obrażeni, dokładnie jak uczniowie opuścili Jezusa, szemrając: twarda to jest mowa, któż jej może słuchać? Pochwały i pochlebstwa byłyby miłe dla ich uszu, ale prawda jest niepożądana, nie mogą jej słuchać. Gdy zwolennikami są tłumy, karmione są rzesze i słychać okrzyki triumfu, ich głos jest donośny w uwielbieniu. Ale gdy badanie Ducha Bożego ujawnia ich grzech i każe im go opuścić, odwracają się od prawdy i nie chodzą więcej z Jezusem. Gdy ci niezadowoleni uczniowie odwrócili się od Chrystusa, inny duch przejął nad nimi kontrolę. Nie potrafili dostrzec nic atrakcyjnego w tym, którego niegdyś uważali za tak interesującego. Wyszukali jego wrogów, gdyż byli w zgodzie z ich duchem i dziełem. Mylnie interpretowali jego słowa, fałszowali jego wypowiedzi i kwestionowali jego motywy. Utrzymywali swój tryb postępowania gromadzeniem wszelkich rzeczy, które mogłyby być skierowane przeciwko niemu. I przez te fałszywe relacje wywołane zostało takie oburzenie, że jego życie znalazło się w niebezpieczeństwie. Szybko rozeszła się wieść, że zgodnie z jego własnym wyznaniem Jezus z Nazaretu nie jest Mesjaszem. I tym sposobem kierunek ogólnego nastroju był w Galilei skierowany przeciwko niemu, tak jak rok wcześniej stało się to w Judei. Nieszczęsny Izraelu, odrzucili swego Zbawcę, gdyż tęsknili za zdobywcą, który dałby im doczesną władzę. Chcieli pokarmu, który ginie, a nie tego, który trwa ku życiu wiecznemu. Ze współczującym sercem Jezus widział tych, którzy uprzednio byli uczniami, jak go opuszczali. Życie i światłość ludzi. Świadomość, że jego litość została niedoceniona, miłość nieodwzajemniona, miłosierdzie zlekceważone, a zbawienie odrzucone, napełniała go niewypowiedzianym smutkiem. To właśnie takie wypadki jak te uczyniły go mężem boleści i zaznajomionym z cierpieniem. Nie próbując powstrzymać tych, którzy go opuszczali, Jezus skierował się do 12 i rzekł: czy i wy chcecie odejść? Piotr odpowiedział pytaniem: Panie, do kogo pójdziemy? I dodał: Ty masz słowa życia wiecznego, a my uwierzyliśmy i jesteśmy pewni, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. Do kogo pójdziemy? Nauczyciele Izraela byli niewolnikami formalizmu. Faryzeusze i Saduceusze prowadzili ciągły spór. Opuścić Jezusa oznaczało wpaść w ręce ludzi opierających się o obrzędy i ceremonie oraz będących wyniosłymi, którzy szukali własnej chwały. Uczniowie odnaleźli więcej pokoju i radości, odkąd przyjęli Chrystusa, niż w całym swoim dotychczasowym życiu. Jak mogliby powrócić do tych, którzy lekceważyli i prześladowali przyjaciela grzeszników? Długo oczekiwali Mesjasza. Teraz On przyszedł i nie mogli odwrócić się od Jego oblicza ku tym, którzy polowali na Jego życie i prześladowali ich za to, że stali się Jego naśladowcami. Do kogo pójdziemy? Nie pójdziemy od nauki Chrystusa, Jego lekcji miłości i miłosierdzia, do ciemności niewiary, bezbożności świata. Gdy Zbawiciel został opuszczony przez wiele osób, które uprzednio były świadkami Jego cudownych dzieł, Piotr wyraził wiarę uczniów: Ty jesteś Chrystusem. Sama myśl o utracie tej kotwicy ich dusz napełniła ich lękiem i bólem. Być pozbawionym Zbawiciela oznaczało dryfować na ciemnym i wzburzonym morzu. Wiele ze słów i czynów Jezusa wydają się ograniczonym umysłom tajemniczymi, jednak każde słowo i czyn miały swój określony cel w dziele naszego odkupienia. Każdy został obliczony na to, aby przyniósł własny wynik. Gdybyśmy byli w stanie zrozumieć jego zamiary, wszystko okazałoby się ważne, dopełnione i znajdujące się w harmonii z jego misją. Chociaż teraz nie jesteśmy w stanie pojąć dzieł i dróg Bożych, możemy zauważyć jego wielką miłość, która leży u podstaw jego całego postępowania względem ludzi. Ten, kto żyje blisko Jezusa, zrozumie wiele z tajemnicy pobożności. Rozpozna miłosierdzie, które udziela nagany, poddaje charakter próbie i wydobywa zamysł serca na światło dzienne. Gdy Jezus przedstawił ową probierczą prawdę, która spowodowała, że tak wielu uczniów zawróciło, wiedział, co będzie skutkiem jego słów. Jednak miał do spełnienia zamiar miłosierdzia. Przewidział, że w godzinie pokuszenia każdy z jego umiłowanych uczniów zostanie ciężko wypróbowany. Jego męka w Getsemane, zdrada i ukrzyżowanie miały być dla nich najcięższą próbą. Gdyby nie była dana żadna wcześniejsza próba, złączonych byłoby z nimi wiele osób, które poruszały czysto egoistyczne pobudki. Kiedy ich Pan został skazany w pretorium, kiedy tłum, który uprzednio obwoływał go swoim królem, wygwizdywał go i obrzucał obelgami, kiedy szydercze zbiegowisko wołało „ukrzyżuj go”, kiedy ich doczesne ambicje doznały zawodu, wtedy ci samolubni ludzie, wyrzekając się swego związku z Jezusem, sprowadziliby na uczniów gorzki, przygniatający serce smutek, dodając go do ich rozpaczy i rozczarowania spowodowanego zniweczeniem ich najgłębszych nadziei. W tej godzinie ciemności przykład tych, którzy odwrócili się od Niego, mógłby pociągnąć innych razem z nimi. Jednak Jezus doprowadził do nastania tego przełomu, kiedy osobistą obecnością mógł w dalszym ciągu wzmacniać wiarę swych prawdziwych naśladowców. Jakiż to współczujący Odkupiciel, który w pełnej świadomości losu, jaki go czekał, czule równał drogę dla uczniów, przygotowywał ich na uwieńczające doświadczenie i pokrzepiał ich przed ostateczną próbą.